Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że dotarłem i mogę być z Wami. Drogie siostry i bracia.
Witam również.
Cieszę się. Dzisiaj przyjrzymy się pewnej historii z Ewangelii Marka, z 4 rozdziału. Ale zanim zaczniemy czytać, chciałbym tak parę słów wprowadzenia przed tym fragmentem powiedzieć. Jak sama nazwa tej Ewangelii mówi, jest to Ewangelia napisana przez Marka. I swoim czytelnikom Marek przedstawia tę Ewangelię jako Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tym, który poprzedzał Jezusa, był Jan Chrzciciel. On przecierał szlaki dla Pana Jezusa. Także ewangelista opisuje życie i działalność Chrystusa. Więc to są pierwsze rozdziały, początek Jego działalności. Opisuje nam reakcję ludzi w momencie, gdy stykają się z Panem Jezusem. Reakcje w takich bezpośrednich kontaktach. Widzimy, jak Chrystus porusza cały kraj. Jak wielu ludzi szuka Chrystusa. Kiedy znika im z oczu, przychodzą do Piotra, niejako tam biorą go za karmany, mówi, gdzie jest Jezus? Nawet są tak chętni spotkania z Chrystusem, że szukają tych, którzy mogą wiedzieć, gdzie jest, albo sprawić, i żeby sprowadzić go na miejsce. Porusza cały kraj. Ludzie przychodzą do Niego. No po co przychodzą? Widzimy w tych rozdziałach po uzdrowienie. Zdobywa ogromną popularność. Gdyby w tamtych czasach była TV, to pewnie na każdym kanale, w każdych wiadomościach tematem numer jeden byłby Pan Jezus i to, co się wydarzyło. Ale Marek nie tylko przedstawia Chrystusa jako tego, który uzdrawia, ale przede wszystkim jako tego, który przebacza grzech. Wyrywa człowieka z największego jego problemu. To jest grzechu. Widzimy Jezusa zapracowanego, który całymi dniami poświęca swój czas dla człowieka, dla ludzi. Ludzie, którzy przychodzą do Niego, On nie odpycha, nie odtrąca, ale przyjmuje, poświęca swój czas. Przedstawia nam ewangelista jako Chrystusa, który służy, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale ofiarowuje swój czas dla człowieka. Także widzimy pierwsze oznaki czarnych chmur, które się zaczynają gromadzić nad Chrystusem. Widzimy pierwsze oznaki oporu, sprzeciwu ze strony faryzeuszy, choćby w temacie szabatu. Takie już przebłyski, że nie będzie się to tak dobrze toczyło. Nie będzie u wszystkich popularny Chrystus. Nie wszyscy Go zaakceptują. Nie wszyscy pójdą za Nim. Widzimy apostołów, którzy towarzyszą Jezusowi. Którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie. Gdy powiedział, pójdź za Mną, poszli. Zdecydowali, że nie ma nic ważniejszego tutaj na ziemi, by nie pójść za Chrystusem. Uznali, że być w Jego obecności, tak jak śpiewaliśmy w pieśni, największym takim przywilejem, szczęściem człowieka jest przebywać w Bożej obecności. I apostołowie to zobaczyli, przekonali się, że tylko w Chrystusie jest dla nich życie i przy Chrystusie jest to najlepsze miejsce na ziemi. Człowiek jest taki, że sobie próbuje wić swoje gniazdko, ale najlepsze miejsce to jest miejsce, w którym przybywa obecność Boża. W tym czwartym rozdziale też widzimy, jak Chrystus naucza ludzi, naucza uczniów, naucza apostołów, wyjaśnia im, wykłada Słowo Boże. Można byłoby powiedzieć, że znaleźli się na najlepszej ówczesnej konferencji. Najlepszy wykładowca. Pan Jezus mówi, wyjaśnia im, potwierdza, zachęca, mówi ciekawe rzeczy. Mówi na przykład to, że wam zostało powierzone tajemnice Królestwa. Buduje ich, wzmacnia. I to jest ten moment, kiedy zaczyna się ta historia. Od 35 rozdziału, rozdział 4. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział. A towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała je już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: cisza, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne? Widzimy tu Chrystusa, który poleca swoim uczniom przeprawę na drugą stronę jeziora. Uczniowie zabierają i rozpoczyna się przeprawa. I widzimy Chrystusa, który idzie, czy siedzi na rufie i zasypia. Co nam to mówi? I właśnie jakbyśmy spojrzeli trochę wcześniej, to byśmy widzieli, jak Chrystus nauczał cały dzień. Był z ludźmi cały dzień. Więc jako utrudzony szuka miejsca, by się zregenerować, by odpocząć, by nabrać sił. Zasypia snem człowieka strudzonego. Człowieka, który potrzebował regeneracji. Znacie takie powiedzenie: sen sprawiedliwego. Trudno jest go wtedy dobudzić. Choćby tam coś armaty strzelały obok, to człowiek taki spracowany śpi. Sen sprawiedliwego. I patrząc na tą historię, jest podobnie. Pan Jezus śpi, choć wokół szaleje olbrzymi żywioł. Wieje silny wiatr, który się zerwał gwałtownie. Fale przedzierają się przez burtę i zalewają łódź, więc możemy sobie wyobrazić, jak ta łódź prawdopodobnie skakała z góry na dół. Ja się zastanawiam, jak można spać w takich warunkach, jak cały czas idzie łódź w górę albo w dół. To przecież całe aż wnętrzności pracują. A Pan Jezus śpi. a Pan Jezus śpi. Łódką miota w prawo, w lewo, a On śpi. Przypomina mi to pewną też historię z Jonaszem, który też spał łodzią, okrętem w zasadzie miotało. Była podobna historia i również Jonasz spał sobie, odpoczywał. Ale jakże różna sytuacja była tych bohaterów. Jonasz, który miał zanieść słowo Niniwijczykom, nie ma ochoty, więc ucieka, jak tylko można, najdalej od tego miejsca, by być w woli Bożej. Wie, że ucieka, pewnie widzi, słyszy ten wiatr, te fale i wie, o co chodzi. Tam, jak byśmy przeczytali tą historię, widzimy, że marynarze próbują ratować, pytać kto, co, jak. Jonasz wie, o kogo chodzi, śpi spokojnie. Tu jest jednak zupełnie inna sytuacja. Wiemy, że Chrystus chodził w woli Bożej, a On wypełniał. On mówi, to jest moim pokarmem wypełniać tego, który mnie posłał. To jest Ojca. I On wie, że On nie zginie w trakcie tej przeprawy. On nie zginie, nie zatonie, bo wie, że ma jeszcze coś do uczynienia. On rozumie, dlaczego ma się przeprawić na drugą stronę tego jeziora. W 5 rozdziale znajdujemy odpowiedź, dlaczego spał spokojnie. On wiedział, że jest tam człowiek, który potrzebuje jego ratunku. On wiedział, że on tam musi dotrzeć i uratować, bo go tam Ojciec posłał. Więc śpi. Cóż może się przytrafić? Jest w trakcie Bożej misji i odpoczywa. Chociaż warunki nie są ku temu najlepsze. Mamy też apostołów. Apostołów, którzy są pod ogromnym wrażeniem Chrystusa. Są naocznymi świadkami tego, w jaki sposób przemawia, dotyka człowieka, uzdrawia, a także kiedy ludzie chwalą Boga, bo ich grzechy zostały przebaczone. Bo Chrystus uwolnił ich z poczucia winy i oni to widzą. Oni widzą, nabierają coraz większej ufności. Są coraz pod większym wrażeniem. Ufają Mu. Więc kiedy mówi przeprawmy się, nie dyskutują. Po prostu wsiadają i dokonują tej przeprawy. Ale co się dzieje w trakcie tego gwałtownego wiatru, gdy widzą te fale, które się wdzierają do łodzi i jaka ich reakcja jest? Pewnie pierwsze to złapać kubek i zacząć wylewać tą wodę z tej łodzi. Ale pewnie za wiele to się na nic zdało i widzą, że to nie będzie lekko. Kilku z nich było przynajmniej rybakami. Twardych mężczyzn, którzy nie raz byli na jeziorze, pewnie nie raz spotkali się z burzą. Ale ta burza była wyjątkowa. Była na tyle wyjątkowa, że wprowadziła ich w przerażenie, w ogromny strach. Zobaczyli, że nie dadzą sobie rady. Zaczęli się bać o własne życie. Spróbujmy sobie wyobrazić te ogarniające przerażenie apostołów, to w jaki sposób próbują wylewać tą wodę z łódki i kątem oka patrzą na Chrystusa, który śpi, niewzruszony. Być może pojawiały im się w głowach jakieś myśli. Może się zastanawiali. Patrząc na siebie, jeden na drugiego i widząc przerażenie we własnych oczach. I jakże odmienny obraz Chrystusa, który ma zamknięte oczy i śpi. I oddycha spokojnie. Odpoczywa snem sprawiedliwego. I tam go te petardy, grzmoty nie budzą. I nie są w stanie nawet zbudzić. Dopiero apostołowie podchodzą, szarpią, budzą i z takim wyrzutem mówią: Panie, czy to Cię nic nie obchodzi, że giniemy? Ciekawe, ciekawe pytanie. Ludzi, którzy już widzieli Chrystusa, który czynił rzeczy wielkie, czynił cuda. Otrzymali słowo, by się przeprawić na drugą stronę. Pewnie już mieli na tyle do Niego zaufanie, że uważali, że On się nie myli. Że skoro powiedział, no to przypłyniemy, a tu znak zapytania. Takie potrząśnięcie. Bardzo mocne potrząśnięcie. I ten dlatego taki wyrzut też do w strachu do Chrystusa. I pewnie doświadczyliśmy pewnych obaw, w jakich sytuacjach, kiedy mamy obawę i strach, jakie myśli pojawiają się w człowieku. Ja tutaj dzisiaj sobie myślę, tak patrzę, obserwuję pogodę. No ładnie jest. Słońce świeci w ełku. Pewnie na drodze będzie czarno, czyli bez śniegu, bez lodu. Śniegu nie będzie. Mówię, o 9 wyjadę. Wystarczy. Wyjechałem parę kilometrów za ełk, a tu śnieg. A tu lód na drodze. I skręcam w lewo, samochód mi w prawo. Mówię, nie, to trochę za szybko. Trzeba zwolnić do 50, do 60. Jestem człowiekiem, który raczej się nie boi szybkiej jazdy. Natomiast tych warunków trochę zacząłem się obawiać. I tak sobie, no. Panie, ty już mnie szybko uczysz. Ty już mnie uczysz pewnego zaufania. Zanim dotarłem tutaj do was z tym słowem, widzę, że Bóg chce czegoś mnie uczyć. Już w trakcie. I zaczynam rozmawiać i walczyć ze swoimi obawami. Przychodziły nawet myśli. No to tak, jak to się rozwinie, to czy w ogóle ja dojadę? Więc próbuję dzwonić do Jerzyka. Próbuję dzwonić do Jurka. Nic. Mówię, nie ma zasięgu, czy telefon, wszystko mi tam się wyłącza. Mówię, nie, dzwonię do żony, sprawdzę. Odbiera, nie, no to telefon działa. Wszystko w porządku. No to jeszcze raz, mówię już, no widzę, że jest trudno, ale przynajmniej spróbuję powiadomić, że może się spóźnię, że nie będę na czas. I patrzyłem, sobie przypominałem właśnie tą historię tych fal, tego wiatru i też widziałem siebie. Widziałem siebie w tej historii, tylko trochę w innym wydaniu. I doznałem, co to lęk i strach. Ja mówię, no co będzie? Mnie poniesie zaraz w rów, auto skasuje, może zawrócić. Zrozumieją, wybaczą. Ale przychodzą myśli. No ale modliłeś się, tak? Modliłeś się o słowo. No jak się zachowasz? Jak się zachowasz? Czy do końca tej przeprawy wytrwasz, czy zaczniesz też pytania zadawać? Nie, Panie, oto jadę dla Ciebie, do moich kochanych sióstr i braci. Tak ufam, że Ty mnie w to miejsce właśnie posyłasz tego poranku. A tu co się dzieje, nie? A tu co się dzieje? I widzę, że już to słowo tak w jakiś sposób we mnie przepracowało i się zderzyłem. Nawet tego sobie nie zaplanowałem, nawet nie myślałem, że dzisiaj tego poranku zderzy się z lękiem i jakimś tam strachem. Także to pomogło mi jeszcze bardziej i dzisiaj zrozumieć tych apostołów. Jezus, słysząc te słowa takie wzburzenia i być może jakieś pretensje nawet, to widzimy, w odpowiedzi ucisza wiatr i uspokaja fale, uspokaja wody. Czyni to, wypowiadając słowa. Milcz i uspokój się. Milcz i się uspokój. Chrystus wypowiada słowo i coś się dzieje. Następują zmiany w otoczeniu. Następują zmiany rzeczywistości. W jednej chwili, jak czytamy, wiatr ustał i fale się uspokoiły. Sceptyk mógłby powiedzieć coś takiego. No chłop miał farta. Gdy wypowiadał te słowa, zamilcz wietrze, to akurat przestał wiać. Ale co zrobimy z falami, które się uspokoiły w jednym momencie? Mieszkacie nad jeziorem bardzo ładnym. Widzieliście zapewne, jak motorówka płynie i jak wzbudza falę. No to ona leci, płynie, się przelewa aż do zupełnego. Nie dzieje się to natychmiastowo. A tutaj, w tym momencie, w jednej chwili, Chrystus uspokaja falę. To było coś niesamowitego. Apostołowie, widząc to, cieszą się? No nie. Pewnie cieszą się, że ustało, że zagrożenia życiu minęło, ale ta sytuacja wzbudza w nich, jak czytamy, wielki strach. Patrzą na Chrystusa i zastanawiają się, kim On jest, że nawet wiatr i woda są Mu posłuszne. Zadają sobie pytanie, kim On jest? Jako Izraelici znali Słowo. Pewnie im się przypomniało, być może, słowa z Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg coś wypowiadał i stawało się stworzenie świata. Pamiętamy? Czytamy co jakiś czas. I rzekł Bóg. I stało się. A oni tu są świadkami czegoś. Chrystus wypowiada słowo i widzą skutek tej wypowiedzi. Widzą moc, widzą boskość Chrystusa. Widzą, jak On jest potężny. Jak jest wspaniały. Psalm 107 od wersetu 20 do 29 mówi takie słowa ludzi, którzy coś też doświadczają na morzu. Psalm 107, werset od 23. Ci, którzy na statkach wyruszyli w morze, prowadzili handel na zamorskich szlakach, ci widzieli wielkie dzieła Pana, Jego cuda na bezkresnych głębiach. Oto wydał rozkaz, zerwała się wichura, podniosły się potężne fale, parli w górę ku niebu, pruli w dół w otchłanie. Ich dusze zastygły w przerażeniu. Zatatali się i chwiali jak pijani. Ich mądrość poszła w rozsypkę. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana, a On ich wyzwolił z ich pognębienia. Uciszył wzburzone morze i uspokoił jego fale. Ten psalm opowiada o ludziach, którzy widzieli dzieła Pana. Apostołowie zobaczyli wielkie dzieła Pana. Być może w podobny sposób się czuli, jak ten psalm opowiada, bardzo tak obrazowo i plastycznie. Więc gdy się wznosili na fali, to mówi: parli w górę, parli w górę. A później jeszcze lepsze słowo: pruli w dół. Także i wołali ci ludzie właśnie w takich chwilach. Człowiek wydaje się mocny, próbuje zapanować nad żywiołami, zapanować nad wiatrem, wykorzystać wodę, ale gdy przychodzi taka chwila, jak ta w tym psalmie, to nie pozostaje nic innego, jak tylko wołać. I widzimy tu łaskę, jaką Bóg okazuje. Że ucisza wzburzone morze i uspokaja jego fale. Apostołowie w środku tej burzy zobaczyli Chrystusa pełnego mocy. Że kiedy wypowiada, to rzeczywistość się zmienia. Że nie są to słowa, które rzucane na wiatr. Był wiatr, rzucił słowo, ale wiatr nie poniósł tego słowa gdzieś. Wiatr się poddał. Fale się poddały. Bo sam Bóg rzekł: ucisz się, uspokój się. I czego ta historia miała nauczyć apostołów? Cóż miało im tam pokazać? Przede wszystkim w ufności w Boże Słowo. Bo Chrystus im mówi: przeprawmy się. On nie mówi, że zatoniemy, tylko że dopłyniemy. Mają się nauczyć ufności, że Bóg dotrzymuje słowa. Przekonali się, że Chrystus ma moc. I po trzecie, dobrze jest wołać o ratunek, niekoniecznie z wyrzutem czy z oskarżeniem, ale wołać o ratunek. I pytanie teraz do nas. No apostołowie, tego się uczyli. A co my możemy wziąć sobie z tej historii dla siebie? Jak ja mogę tą historię zrozumieć i wypraktykować w życiu? W jaki sposób ta historia, Boże objawienie, Boże słowa mogą zmienić moje życie? Mogą wpłynąć na moje decyzje i na moje emocje? Takie oczywiste się wydaje: ufności. Nie lękać się. Bo przeciwieństwem wiary właśnie jest strach. On paraliżuje, on sprawia, że człowiek zaczyna mówić dziwne rzeczy i podejmować nieracjonalne decyzje. Pewnie przytrafiło się nam rozmawiać z ludźmi, którzy są wzburzeni, którzy są w wielkich emocjach. Jak trudno jest się przebić do takiego człowieka, który jest w środku takiej burzy. On nie potrafi zobaczyć czegoś więcej niż te fale i ten wiatr. Nie jest w stanie przebić się przez to, by spojrzeć w przyszłość. Wszyscy znamy słowa z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, kiedy to Pan Jezus wypowiada takie słowa do uczniów, do Kościoła, do nas, do Ciebie i do mnie. Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Nam jako Kościołowi Bóg coś zleca. Coś zlecił. Ale najpiękniejsze jest w tym, że On obiecał swoją obecność. Obiecał swoją troskę. Modlimy się i śpiewamy i doświadczamy, że najlepsze momenty w naszym życiu to są wtedy, kiedy jesteśmy w Bożej obecności. W obecności Chrystusa. Kiedy odczuwamy tę obecność niemal namacalnie. I kiedy tak jest, to się nie cofamy. Bo nie patrzymy na własne siły, na własne umiejętności. Tak ja zrozumiałam, jadąc do was, że jak nie zaufam, to nie dojadę. I miałam decyzję. Miałam wybór. Poddać się strachowi, czy zaufać temu, co Chrystus powiedział. Obecność. Jego dziełem jesteśmy. Jego dziełem jesteśmy. To On buduje swój Kościół. To uwalnia nas z pewnego ciężaru. Gdy patrzymy na Niego, to widzimy Jego moc, Jego potęgę, Jego dobroć i zachętę, że możemy się oprzeć na Nim. Możemy zaufać Jemu, zaufać Jego Słowu, że ono jest prawdziwe. Skoro On wypowiedział tak, to tak jest. Próbuję się uczyć w swoim życiu nie dyskutować z tym. Nie próbować tłumaczyć Chrystusowi, Panie, ale, czy znaleźć jakiś powód do powątpiewania. Żeby nie być podobnym, jak w tej sytuacji apostołowie, którzy poddali się lękom, obawom, strachom, czy innym rzeczom, byle nie przebywać z Chrystusem. Warto jest zaufać Chrystusowi. Warto jest Mu zaufać, że nie jesteśmy sami. Pomyśl, nie jestem sam. Ci apostołowie w Łodzi nie byli sami. Chrystus z nimi był. Ich i nas ta historia uczy, że patrzmy na Chrystusa. Jak On się zachowuje. W jaki sposób reaguje. Co chce powiedzieć. Chrystus tych, których kocha, też prowadzi przez takie doświadczenia. Jak w tej historii. Tuż przed tą przeprawą wzmacniał ich. Wykładał słowo, a teraz mówi do dzieła. Przyprawmy się. Zobaczmy w praktyce, jak to się przełoży na ich życie. Spotykamy się, czytamy w swoich komorach słowo i przychodzi ten dzień, kiedy właśnie stajemy przed decyzją. Miejmy świadomość, że w trudnych sytuacjach, które mogą przyjść, Piotr, apostoł, o tym pisał w swoim liście, mówiąc, nie dziwcie się, że przychodzi na was ogień. Ale Chrystus zapewnia swoją obecność. On mówi, ja cię nie opuszczę. Ja będę z tobą. Zaufaj, zawierz temu. Trzymaj się tego. To zmienia perspektywę. Kiedy czytałem, kiedy rozmyślałem nad tym słowem, zauważyłem, że w moim umyśle zmienia się perspektywa. Zacząłem patrzeć, że to Chrystusa jest dzieło tworzenia troski o Kościół. Że na nim polegać. Ale są też to chwile takie szczególne, kiedy Chrystus może objawić swoją moc. Swoją potęgę i moc. I na tym miejscu wielokrotnie było wypowiadane właśnie świadectwo mocy Bożej. Byłem w takiej i w takiej sytuacji, a Bóg mnie wyciągnął. I ta relacja się pogłębia. Zaufanie jest coraz większe. Wiemy, że w ławce siedząc niczego do końca się nie nauczymy. W ławce coś możemy przyjąć, zrozumieć, ale zastosować musimy to poza ławką. I Chrystus uczynił to w przypadku uczniów i czyni też tak podobnie w przypadku nas. W przypadku ciebie i mnie. On przeprowadza przez różne doświadczenia, abyśmy mogli go zobaczyć, tego jakim jest. Że ma moc wypowiedzieć słowo i uciszyć. Że ma moc uciszyć wiatr i falę. Że uratować ma moc. Że uspokoić także te fale i ten wiatr, jaki jest czasami w naszych umysłach, w naszych głowach. Tego w takich chwilach doświadczamy. I też po to one są, żeby nasza wiara i ufność wzrastała do Chrystusa. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.